Tytuł tygodnia.
W tym tygodniu czytamy książkę Krzysztofa Kaźmierczaka Rozstrzelani za uratowanie kobiety. Książkę wydało wydawnictwo Wesper. Tę historię przez dziesiątki lat okrywała tajemnica. Książka Rozstrzelani za uratowanie kobiety przedstawia niezwykłe okoliczności jedynej po II wojnie światowej potyczki między żołnierzami Wojska Polskiego i Armii Sowieckiej. Książka oparta jest na unikalnych, utajnionych dokumentach, relacjach świadków oraz własnych, długotrwałych ustaleniach. Autor, znany dziennikarz śledczy Krzysztof Kaźmierczak, poświęcił kilkanaście lat na zbadanie zagadkowych okoliczności zbrojnego starcia w Lesznie. Większość przedstawionych faktów dotąd nie była znana, a niektóre wątki cały czas okrywa tajemnica. To historia, która nie pozostawia obojętnym nikogo, kto ją pozna. Z Krzysztofem Kaźmierczakiem rozmawia Jacek Marciniak.
Poszedłem jako dziennikarz tropem publikacji historycznej w takim kwartalniku leszczyńskim Grot autorstwa doktorów Handkego i Kościańskiego. Napisali o tym, że istnieją takie akta, że są akta dotyczące właśnie potyczki w Lesznie i opisali tak z grubsza historycznie dla miłośników historii.
To był rok?
To był rok 2004. Ja poszedłem tropem tej historii dziennikarsko, ponieważ uznałem, że ona jest tak niezwykła, że warta jest zarówno nagłośnienia w skali ogólnopolskiej, jak i też warta jest szczegółowego zbadania, bo te dokumenty, które wtedy zostały znalezione, to był zaledwie początek, to był zaledwie strzępek tego, co potem udało mi się na przestrzeni tych 14 lat znaleźć, ustalić.
Patronem książki jest Radio Poznań. Fragmenty książki Krzysztofa Kaźmierczaka Rozstrzelani za uratowanie kobiety czyta Paweł Wódczyński.
Nocny pociąg osobowy numer 728 z Poznania do Wrocławia zwykle był zatłoczony. Tak było także 27 maja 1947 roku, gdy wsiadł do niego 40-letni Felix Lis. Gdyby pracował w swoim wyuczonym zawodzie jako krawiec, zapewne o tej porze byłby od dawna w domu. Od kilku miesięcy mieszkał wraz z żoną i synkiem w Osiecznej, w powiecie leszczyńskim, gdzie podjął pracę jako konwojent w miejscowej gminnej spółdzielni i zajmował się obsługą obowiązkowych dostaw zboża od rolników. Wiązało się to z częstymi wyjazdami do Poznania i późnymi powrotami do domu. Wnętrze pociągu było bardzo słabo oświetlone. Zmęczony po całym dniu pracy mężczyzna długo szukał miejsca siedzącego. Znalazł je w 5. wagonie, w przedziale, którym podróżowali między innymi żołnierze Armii Sowieckiej w towarzystwie młodej kobiety. Kiedy Lis wszedł do środka, jeden z czerwonoarmistów oświadczył mu, że nie ma miejsca. Mężczyzna nie dał się jednak wyprosić z przedziału. Stwierdził, że miejsce jest, a to wagon cywilny, więc i on ma prawo nim jechać. Kiedy Sowieci zasnęli, mieszkaniec Osiecznej zapytał milczącą cały czas kobietę, dokąd jedzie. Odpowiedziała mu, że nie wie. Dopiero teraz jej się przyjrzał. Zauważył, że ma oczy opuchnięte od płaczu. Wyglądała na 20 lat. Przedstawiła się jako Zofia. Powiedziała, że jest Polką i pochodzi z Baranowicz. Było to miasto znajdujące się przed wojną na polskich Kresach. Skarżyła się, że jest przetrzymywana przez żołnierzy, którzy wiozą ją do swojej jednostki. Twierdziła, że oddał ją im jej mąż, któremu Sowieci dali za nią butelkę wódki. Mówiła, że na stacji odebrali jej małe dziecko i zabrali dokumenty. Nerwowo spoglądając na śpiących żołnierzy, Zofia błagalnym tonem prosiła o pomoc w uwolnieniu. Szeptała, żeby zawiadomił władzę o tym, że została porwana. Jej prośby i skargi słyszeli także siedzący w przedziale inni Polacy. Oni jednak wysiedli na stacji w Czempiniu. Lis był poruszony słowami przerażonej kobiety, ale doskonale wiedział, że sam nic nie wskóra. Nawet gdyby próbował wstawić się za nią u Rosjan i prosić, żeby ją wypuścili, nic by to nie dało. On, Polak, cywil, był dla czerwonoarmistów nikim. Zapewnił Zofię, że spróbuje jej pomóc i wyszedł z przedziału. Liczył na to, że wystarczy interwencja kolejarzy z obsługi pociągu, by żołnierze zostawili kobietę w spokoju. Szukając konduktora, mężczyzna zwrócił się do pierwszego napotkanego kolejarza. Był to Jan Jankowiak ze Służby Ochrony Kolei, który wracał do domu po pracy na stacji Poznań-Dębiec. Lis powiedział mu o przetrzymywanej przez Sowietów Polce, ale strażnik nie chciał z nimi rozmawiać. Tłumaczył, że wkrótce wysiada. Pasażer poprosił go, żeby na stacji zameldował o kobiecie. Kolejarz zapewnił, że to zrobi. Nadzieja na uwolnienie kobiety pojawiła się po przejechaniu przez pociąg z Poznania 40 kilometrów, kiedy wjechał on na stację w Kościanie. Na peronie czekali już dwaj funkcjonariusze ze służby ochrony kolei, którą zawiadomił Jankowiak. Lis wskazał im piąty wagon. Strażnicy Stanisław Michalski i Stanisław Tomczak weszli do przedziału. Proszę, niech pani wyjdzie, powiedział Michalski, na co Zofia wstała, ale nie ruszyła się, bo sowiecki kapitan podniesionym głosem powiedział: nie, to nasza kobieta. Na to strażnik zażądał od Zofii pokazania dokumentów. Wtedy kapitan krzyknął, że nie pozwala. Wyjął pistolet i zagroził nim sokistom. Strażnicy nie mogli nic więcej zrobić, gdyż pociąg wkrótce ruszał i byli zmuszeni wysiąść. Między Starym Bojanowem a Górką Duchowną, do wagonu, w którym jechał Lis, wsiadł kierownik pociągu, który był zarazem konduktorem. Franciszek Majchrzak wysłuchał opowieści o kobiecie, ale nie podjął się przeprowadzenia interwencji. Uznał, że jeśli czerwonoarmiści zlekceważyli sokistów, to on sam też nic nie zdziała. Zlecił jednak podróżnemu, żeby kiedy wysiądzie z pociągu na swojej stacji, powiadomił o wszystkim zawiadowcę. Pasażer nie wiedział, że po rozmowie z nim konduktor jednak tak bardzo przejął się sprawą, że poszedł do przedziału, w którym była Zofia. Usiadł tam, by mieć sytuację pod kontrolą, a w razie czego wskazać, gdzie jest przetrzymywana kobieta. Do sowieckich żołnierzy się nie odezwał. Siedząc wcześniej w przedziale z czerwonoarmistami, Lis także nie zapytał ich o Zofię, ale zrobił dla niej o wiele więcej, niż mogła ona oczekiwać. Wysiadając na stacji kolejowej Lipno-Nowe, Lis nie spodziewał się, że jeszcze kiedykolwiek zobaczy kobietę z pociągu. Była noc, a on potrzebował snu, żeby następnego dnia znów wcześnie wyruszyć do pracy. Miał jeszcze przed sobą prawie pół godziny jazdy rowerem do Osiecznej. Powinien skierować się bezpośrednio do domu. Ale zanim opuścił stację, opowiedział jej dyżurnemu, Stanisławowi Kędziorze, że w pociągu jest uprowadzona kobieta. Nie miał jednak pewności, że przekaże on tę wiadomość dalej. Dlatego za zgodą kolejarza sam ze stacyjnego telefonu zadzwonił w sprawie Zofii do Leszna. Kładąc się spać, 40-latek nie mógł nawet przypuszczać, że wpłynął na dalsze losy nie tylko przetrzymywanej kobiety, ale także kilkudziesięciu innych osób. Nie wiedział, że zanim się obudzi, starania, które podjął w pociągu, przyniosą nieoczekiwany skutek. Może śniła mu się wtedy zapłakana Zofia. To była jego ostatnia w 1947 roku noc we własnym łóżku. I to noc, której nie dane mu było spokojnie przespać. Nad ranem przyszli po niego funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Ubierając się, uważał, żeby nie obudzić śpiącego 8-letniego synka Eugeniusza. Kiedy go wyprowadzali, Felix Lis uspokajał żonę Celię, że niedługo wróci do domu, że wszystko się wyjaśni. Lis nie zdawał sobie sprawy z tego, że w kraju nadeszły czasy, w którym za szlachetność i odwagę trafiało się do więzienia. W 1947 roku Polska pogrążyła się w komunizmie. Zaczął się najbardziej ponury okres stalinowski. W styczniu wraz ze sfałszowanymi przy pomocy Związku Sowieckiego wyborami parlamentarnymi zniknęła nawet szczątkowa powojenna demokracja. W lutym Sejm wybrał na prezydenta Bolesława Bieruta, który był wiernym wykonawcą działań Józefa Stalina prowadzącego do podporządkowania mu Polski. Gwarantem wymuszanych zmian ustrojowych były wojska sowieckie rozlokowane na terenie całego kraju, których żołnierze nierzadko zachowywali się jak okupanci. Rozprawianie się z podziemiem niepodległościowym weszło w ostatnią fazę. Trwały relacjonowane w radio, prasie i kronikach filmowych pokazowe procesy dowódców organizacji Wolność i Niezawisłość. Wojskowe sądy na co dzień orzekały kary śmierci. Zaledwie 20 dni wcześniej aresztowano Witolda Pileckiego. To nie był dobry czas dla szlachetnych ludzi, którzy chcieli pomóc przetrzymywanej bezprawnie przez Sowietów kobiecie.
W tym tygodniu czytamy książkę Krzysztofa Kaźmierczaka Rozstrzelani za uratowanie kobiety. Książkę wydało wydawnictwo Wesper.